przypominał starszego księgowego jakiegoś trustu. Już prawie niezauważalnie odzywała się w nim pozostałość nawyku wydawania poleceń. Gdy z pełną powagą siadał za stołem, ważył w palcach długopis, żeby podpisać pokwitowanie. Wydawało się wówczas, że jego oczy za przyciemnionymi okularami zostały wyjedzone przez cyfry. I tylko ktoś z wiejskich staruszków, dacze stały tam, gdzie kiedyś była obfitująca w grzyby otulina lasu za wsią, mówił, że drugi dziadek nie był księgowym. Wieś inaczej pozwala spojrzeć na ludzi z inną wrażliwością wobec losów niż miasto. Tam inaczej postrzega się związki człowieka z państwem, bez względu na to, czy w przeszłości był on jedynie listonoszem czy leśniczym. I staruszkowie twierdzili, że drugi dziadek ma mroczną przeszłość i zalatuje od niego państwowym butem. Nawiasem mówiąc, ludzie ze wsi nie zapuszczali się zbyt daleko w swoich domysłach. Może był rachmistrzem milicyjnym lub kierownikiem gospodarczym. Ich zdaniem ów państwowy but nie pachniał zbyt wysoką posadą. Ale działkowicze patrzyli na rzeczywistość nie z perspektywy miasta, lecz działkowiczów. Posiadanie daczy w tamtych czasach i wśród tamtych ludzi było odbierane jako swoista amnestia, odpuszczenie przeszłości, jaka by ona nie była, niewymyślonych lub rzeczywistych grzechów, lecz przeszłości jako takiej. I oczywiście pytanie o to, kim kiedyś był drugi dziadek, po prostu nie mogło wybrzmieć w tym środowisku, gdzie dźwięk nie napotkałby powietrza. Tam wszyscy byli przyzwoitymi ludźmi. I właśnie połączenie wyrazowe przyzwoity człowiek, a nie zacny, nie dobry, lecz przyzwoity, było najwyższą pochwałą wśród działkowiczów. W gruncie rzeczy właśnie to łączyło wszystkich działkowiczów. Potrafili przejść przez niełatwe czasy i pozostać przyzwoitymi ludźmi, czyli ludźmi, o których przez wzgląd na różne okoliczności nikt nie powie złego słowa. Na pierwszy rzut oka dacze były oazą, wysepką ukojenia, spokoju, przyjacielskich więzi. Ale dzieci wyczuwały, że to wszystko jest na pokaz, udawane. Zbyt surowo i gorliwie nas wychowywano, nie znając ani wybaczenia, ani litości w sprawach moralności. W głowach dorosłych była jasno nakreślona sfera zaćmienia, a gdy to zaćmienie następowało i padały słowa ukradł, okłamał, nie spełnił obietnicy, to kara była tak nieadekwatna, nie ze względu na swoją surowość, lecz ze względu na gotowość wyrzeczenia się syna lub córki, którzy momentalnie stawali się dla nich obcymi ludźmi, że wydawało się, iż to nie dziecko, lecz wróg, podrzutek z porodówki, który podstępnie przeniknął do rodziny. Dzieci tak jakby przygotowywano do życia, w którym każdy postępek jest zły nie sam w sobie, lecz dlatego, że rzuca cień na krewnych, zmusza do przyjrzenia się im. Kto wychował takie dziecko? A krewni bardzo by nie chcieli, żeby im się przyglądano. W konsekwencji powstawała niepodlegająca dziedziczeniu moralność i wszystko nasiąknęło wzajemną, poprawną dwulicowością. Nakaz, by nie kłamać, któremu towarzyszył strach, tylko pomnaża kłamstwo i zmusza, by się w nim doskonalić.